Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Na zegarach 4 minuty po 15.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy Halo Aktualności.
Kłaniamy się Państwu, Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł, który realizuje, Mariusz Rokos, dzień dobry. Dziś w kalendarzu 18 dzień lutego, imieniny Alberta, Antoniego, Konstancji i Wilhelma. W roku 1996, akurat 18 lutego, miało miejsce referendum i to jest bardzo ciekawa historia. W 96 roku przeprowadzono referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, zarządzone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą z Senatu. Jakie były pytania? Pytanie pierwsze. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego? Pytanie drugie. Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne? Pytanie trzecie. Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw? I na koniec, czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych? Referendum się odbyło. Tyle tylko, że nie było ważne, ponieważ nie poszło odpowiednio dużo ludzi, żeby zagłosować.
To są Halo Aktualności,
które potrwają do godziny mniej więcej 16.45, a tematów nie zabraknie. Pytanie numer jeden. Ile wpływa na konto parafii? Ile kosztuje utrzymanie kościoła? Są wyliczenia. Jaka kwota stacy i zbiórek pieniędzy trafia na konto parafii? Ile pieniędzy kosztuje utrzymanie kościoła i księży? Księży. Ksiądz Ryszard Skowronek, proboszcz parafii świętego Stanisława w Żorach, rozliczył się z budżetu przed swoimi parafianami. Jego wyliczenia przytacza portal dziennikzachodni.pl i będziemy do tego nawiązywać. Ponad 500 000 zł. To wpływy dużej parafii w Żorach na Śląsku, a proboszcz tej parafii przedstawił rozliczenie wpływów i wydatków kościoła. Mamy przełomowe dane dotyczące skuteczności szczepionki Pfizera i o tym też porozmawiamy, bo temat zdrowia no już od ponad roku jest tematem dla nas numer jeden. Skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 po podaniu pierwszej dawki wynosi ponad 92% i priorytetem w tej sytuacji powinno być zrobienie pierwszego zastrzyku jak największej liczbie osób, a dopiero później aplikowanie drugiej dawki. Tak mówią kanadyjscy naukowcy. A ja jestem bardzo ciekaw, co mówią polscy naukowcy. Jeśli chodzi o edukację, też bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich przecież. Młodzi, starzy, mieszkańcy dużych miast i wsi, wszyscy wybraliby płatną edukację niepubliczną. Nawet 44% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdyby mogło, nie posłałoby dzieci do szkół zreformowanych przez Annę Zalewską. Co ten odwrót oznacza dla nas wszystkich i jakie są szanse na to, aby faktycznie posłać dzieci do prywatnych szkół? Ile to kosztuje? Jest projekt Lewicy, założycielka Stowarzyszenia Antyprzemocowego Baba, która pracuje nad ustawą zmieniającą definicję zgwałcenia. Chce, aby Sejm zajął się właśnie projektem takiej zmiany. Jak mówi dr Anita Kucharska-Dziedzic, jeśli dla kogoś cywilizacja opiera się na bezkarności gwałtu, to rzeczywiście może się czuć zagrożony. I tak, mamy epidemię, jeśli chodzi o zdrowie, ale to nie znaczy, że przemoc seksualna ustała. Codziennie mamy w Polsce kilka tysięcy zakażeń COVID-em i około 200 gwałtów. Tak wygląda świat, na którym żyjemy i chcemy to zmienić. Profesor Marcin Matczak nie odbierze nominacji profesorskiej z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. To kolejny dzisiejszy temat. W poniedziałek w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie, które nadaje Marcinowi Matczakowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. I na wstępie swojego apelu profesor Matczak podziękował prezydentowi, że z nominacji profesorskiej nie uczynił sprawy politycznej i że krytyka, którą wobec pana i pana obozu politycznego wielokrotnie kierowałem, pisze pan profesor, nie została przez pana wykorzystana, aby tę nominację opóźniać. Doceniam i dziękuję panu za normalność, którą pan tą decyzją pokazał. Co oznacza ten gest pana profesora Matczaka, którego felietonów mogą państwo słuchać na antenie Halo Radia? Porozmawiamy o tym już za chwilę, licząc na państwa głos w każdym z tematów. Teraz @halo.radio, a także telefon 22 39 059 22 i nasze media społecznościowe do państwa dyspozycji. Na zegarach kwadrans po 15, razem z nami pan Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. Dzień dobry panie Jakubie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan odebrał gest profesora Marcina Matczaka, który odmówi przyjęcia nominacji profesorskiej z rąk Andrzeja Dudy?
Przyznam, że pan profesor nie pierwszy raz zresztą bardzo mi zaimponował. Trzeba powiedzieć, że dla każdego naukowca odebranie w Pałacu Prezydenckim od samego prezydenta nominacji profesorskiej jest szczytem marzeń, szczytem kariery. Dlatego to, że pan profesor zdecydował się na taki gest, no jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście tego, jak bardzo sam osobiście też walczy o praworządność, także z Ruchem Akcji Demokracji wielokrotnie walczą.
Pan profesor powiedział tak, wyjaśniając swoją decyzję: szczególnie teraz jestem zobowiązany pozostać wierny wartościom, które są bliskie każdemu prawnikowi, to znaczy wierności konstytucji i szacunkowi dla prawa. Pana działania, tutaj słowa kieruję do pana prezydenta, w ostatnich latach były niestety zaprzeczeniem tych wartości. Ostro.
Ostro, dosadnie, ale dokładnie tak trzeba. To znaczy gest pana profesora Matczaka, który przyszedłby do Pałacu Prezydenckiego odebrać tę nominację od człowieka właśnie, który no jest jednym z najbardziej szkodzących polskiej demokracji i praworządności osób, mógłby być bardzo błędnie odczytane jako poparcie dla łamania konstytucji przez osobę, która powinna być jej strażnikiem, przez osobę, która nie nominowała części sędziów, których powinna nominować, odebrać szczerze od nich ślubowania w Trybunale Konstytucyjnym, co było zarzewiem całego konfliktu dotyczącego praworządności w Polsce. Dlatego właśnie bardzo ważne są słowa pana profesora, także dla wszystkich osób, które na ulicach walczyły o sądy, solidaryzują się z sędziami, których obecnie się represjonuje, a to wszystko jest możliwe dzięki Andrzejowi Dudzie właśnie, którego ustawy, którego podpisy, którego nominacje doprowadziły do takiej sytuacji, w której sędziowie są odsuwani od orzekania przez to, że orzekają na podstawie konstytucji, na podstawie prawa, a nie na podstawie zachcianek władzy. Ja jeszcze może dodam, bo też sam poza tym, że w Ruchu Akcji Demokracji działam na rzecz praworządności, sam też jestem studentem prawa i muszę powiedzieć, że dla nas, dla studentów, zarówno tutaj na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jak i generalnie myślę dla studentów prawa w całej Polsce, pan profesor Matczak znów dał przykład tego, jak konsekwentnie stać właśnie po stronie prawa.
Czy państwo jako studenci i studentki odczuli już zmiany proponowane przez ministra Czarnka, zmiany zarówno w finansowaniu, jak i w kierunku badań i tego, czym powinni się państwo zajmować, a czym nie powinni pod żadnym pozorem?
Jest dosyć jasne, że jest określony przekaz ideologiczny z ministerstwa, co dotyczy różnych kwestii dotyczących publikacji, artykułów i tak dalej, co oczywiście dotyczy przede wszystkim pracowników naukowych, ale także przecież studentów ubiegających się o różne stypendia, w tym prestiżowe stypendium ministra właśnie nauki i szkolnictwa wyższego. No i okazuje się, że żeby mieć w takich miejscach jakieś szanse, w takich konkursach, to dużo lepiej są punktowane jakieś właśnie kwestie głównie dotyczące takiego narodowo-katolickiej ideologii. No też z perspektywy studentów zdecydowanie nie przysłużyły się zmiany w nauce, finansowaniu nauki w ostatnich latach. Uniwersytety tną koszty, ponieważ mają problemy, część zajęć jest zamykane, więc trochę uczelnie zaczynają funkcjonować bardziej jak szkoły przygotowawcze po prostu do zawodów, więc No tutaj te problemy także dla studentów są nadal silne.
Pan Jakub Kocjan, Akcja Demokracja, jest Państwa gościem na antenie Halo Radia. Szanowny Panie Jakubie, jak Państwo się komunikują jako studenci w tej chwili, studentki? Jaki jest przepływ informacji, jaki jest przepływ myśli? Przecież nie mogą Państwo normalnie uczestniczyć w zajęciach.
Faktycznie no, pandemia nieco to utrudnia, ale też studenci, studentki bardzo aktywnie działają, zarówno na poziomie zaangażowania społecznego, dzięki nowym technologiom, a co widzieliśmy nawet podczas ostatnich protestów chociażby, że dla młodzieży te kwestie społeczne są bardzo ważne, bo ten przepływ informacji, poglądów, no, który powinien być też generalnie podstawą jakiejś wymiany myśli na uniwersytetach, na akademiach, to jest, choć oczywiście w innej formie. Studenci, studentki też mają różne problemy w związku z tym. Badania pokazują, że lockdowny, zamknięcie szkół, uniwersytetów szczególnie się odbiło na ludziach młodych, bardzo aktywnych zwykle. No a kwestie takie jak na przykład opieka psychologiczna czy psychiatryczna dla młodzieży, no w Polsce są dramatyczne.
Czy studentki i studenci mówią jednym głosem i myślą w sposób bardzo podobny? Chciałbym powiedzieć elitarny, bo do tego się to sprowadza, czy też opinie w Państwa środowisku też są mocno spolaryzowane?
Na pewno oczywiście studenci i studentki są bardzo, bardzo różni, co widać, słychać i czuć, natomiast muszę powiedzieć, że solidarność studentów i studentek była pokazywana w ostatnim czasie w sposób ogromny. Tak dla przykładu na Uniwersytecie Warszawskim właśnie 2 października, kiedy rozpoczynał się rok akademicki, Andrzej Duda przyszedł na zaproszenie nowego rektora, został wygwizdany przez masę studentów i studentek ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego, z różnych organizacji studenckich, po prostu zwykłych studentów, studentki, którzy po prostu po tej kampanii nienawiści wobec osób LGBT Andrzeja Dudy mieli tego dość. Dość nienawiści, którą podsycał, i dość samobójstw, także młodzieży, które są skutkami takich słów. Dlatego także podczas strajku kobiet to było bardzo widoczne, że mimo że związani z władzą profesorowie na przykład wyrzucali z zajęć osoby, ze zajęć zdalnych na przykład, które miały logo strajku kobiet, jakieś symbole strajku kobiet na zdjęciach profilowych, no to mimo wszystko studenci, studentki nie dali się złamać i ta solidarność była okazywana cały czas.
Czy kadrę profesorską, tę, która usuwała takich studentów z zajęć, spotkały jakiekolwiek konsekwencje?
Z tego, co wiem, na Uniwersytecie Warszawskim, ale to też z tego, z moich informacji miało miejsce także w różnych uczelniach. No sprawy różne się toczą, były zgłaszane odpowiednim organom uczelnianym, no ale nie jest tajemnicą, że takie często procedury mają na celu głównie ukryć problem i po prostu zamieść go najczęściej na koniec pod dywan. To jest duży problem też po prostu dla wolności akademickiej. Nie to, że ludzie, naukowcy, studenci badają także dziedziny, które są nieprzyjemne, nieinteresujące dla pana ministra Czarnka, ale przede wszystkim właśnie to, że profesorowie związani z władzą w ten sposób się zachowują, co na przykład na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest widoczne w sposób szczególny, bo jest po prostu wiele osób, które z powodów finansowych czy ideologicznych są gotowe służyć władzy za wszelką cenę, często nielegalnie trafiając do różnych organów, także nowych izb, na przykład Sądu Najwyższego. No a wśród studentów i studentek wymagać od nich po prostu podążania za ich wyborami ideologicznymi, i co jest niedopuszczalne.
Szanowny Panie Jakubie, kiedy skończy Pan już prawo, będzie Pan kontynuował swoją karierę prawniczą, wybierając aplikację, czy raczej widzi Pan siebie w przyszłości jako polityka?
Myślę, że będę kontynuował karierę prawniczą, choć zarówno ja, jak i wiele, bardzo wiele moich kolegów i koleżanek, no raczej nie pójdzie już na aplikację sędziowską, prokuratorską, wiedząc, jak dramatyczna jest sytuacja w tych sektorach. Państwo straci naprawdę znakomitych potencjalnych sędziów i prokuratorów przez to, że ludzie wiedzą, że niezależne myślenie czy służenie prawu, a nie polityce, w tych zawodach mogą się skończyć. Dlatego tak ważne są mogą się źle skończyć. Dlatego tak ważne są takie przykłady, takie autorytety jak pan profesor Matczak, jak wielu prawników, sędziów represjonowanych, prokuratorów represjonowanych, którzy całym sobą pokazują po prostu, że się nie dają, nie dadzą zrobić sędziów, prokuratorów po prostu osób na telefon polityków. I dzięki temu właśnie myślę, że uda się w przyszłości odbudować też zainteresowanie aplikacją sędziowską czy prokuratorską, bo po prostu także odbudować zaufanie do prawa i prawników.
Pan Jakub Kocjan, Akcja Demokracja, na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Bardzo dziękuję panu i państwu. Dziękuję.
A już za chwilę na naszej antenie w Halo Aktualnościach porozmawiamy o przedstawieniu rozliczenia wpływów i wydatków w jednej z parafii. Pytanie, czy to jest coś, co można by powiedzieć, że źle się stało, czy też to jest przykład do naśladowania.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Na zegarach 15.32, a więc już niebawem, bo o 16.50 felieton Ziemowita-Szczerka na naszej antenie, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, a o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Zaś teraz razem z nami pan profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, były polityk i były szef Unii Pracy. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
Napotkaliśmy dzisiaj na kapitalny artykuł dotyczący tego, ile wpływa na konto parafii, ile kosztuje utrzymanie kościoła. Znamy wyliczenia i w takim powszechnym być może odczuciu mówimy o czymś, co jest prawdziwą sensacją w dzisiejszych czasach.
Mianowicie?
No, że nagle parafianie, nagle wierni mogą zobaczyć szczegółowe rozliczenie z tych wszystkich pieniędzy i finansowania kościoła.
Wie pan, ja patrzę na to z perspektywy dość szczególny. Ja nie jestem członkiem żadnej wspólnoty parafialnej, natomiast w mojej miejscowości mam okazję trochę obserwować funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. To jest zresztą miejscowość, która pod tym względem ma swoje tradycje, bo tu przez wiele lat proboszczem był ksiądz Leon Kantorski. To był taki bardzo odważny ksiądz, popierający różne akcje społeczne, także opozycyjne. I została tradycja takiego, powiedziałbym, sporej grupy ludzi, którzy są bardzo czynnie zaangażowani w funkcjonowanie tej wspólnoty religijnej. I myślę sobie, że przynajmniej w mojej gminie, w mojej miejscowości w Podkowie Leśnej, takie inicjatywy byłyby przyjęte bardzo dobrze. Ludzie chcą wiedzieć, jak funkcjonuje ich wspólnota, a także jak jest finansowana oczywiście.
Nie wiem tylko, czy hierarchowie Kościoła są zainteresowani tym, aby była aż taka transparentność, w zasadzie jaka może być inna, żeby była transparentność finansów Kościoła katolickiego w Polsce.
Pewnie jest z tym różnie. Myślę sobie, ja miałem okazję poznać przynajmniej dwóch wybitnych hierarchów. Jeden już nie żyje, to arcybiskup gdański, Gosłowski, a drugi to arcybiskup, obecnie już arcybiskup Ryś, który jest metropolitą łódzkim. I na ile znałem tych dwóch ludzi, miałem okazję z nimi trochę rozmawiać, to myślę, że oni by należeli do tej części kościoła, która byłaby zadowolona z takich inicjatyw w ich diecezjach. No, ale pewnie są też takie diecezje, no, w którym biskupi pewnie byliby bardzo niezadowoleni. Biskupi w Polsce, co chyba wpływa na prestiż kościoła negatywnie, mieszkają w Polsce w pałacach. To jest z tego punktu widzenia, nie wszyscy oczywiście, to jest z tego punktu widzenia istotna różnica między tym, co jest w zachodniej Europie i tym, co jest w Polsce. Ale myślę, że nieuchronny jest marsz w kierunku tych standardów zachodnioeuropejskich.
Szanowny panie profesorze, a naszym gościem na antenie Halo Radia jest profesor Ryszard Bugaj. Szanowny panie profesorze, dlaczego jest tak, takie odnosimy wszyscy wrażenie, podejrzewam, że głos nie tych światłych ludzi, hierarchów kościoła, o których pan mówi, tylko głos przeciwnej strony tak naprawdę jest najmocniejszy i najbardziej dobitny i najczęściej słyszany w polskiej przestrzeni publicznej?
Wie pan, mi się wydaje, że trzeba objaśnienia tego szukać w historii, to znaczy kościół polski był konserwatywny z jednej strony, a zarazem tak się ułożyły wypadki historyczne, że kościół polski stał po stronie no, ruchów demokratycznych, wcześniej niepodległościowych, co budowało prestiż tego kościoła. No więc kościół konserwatywny, który uzyskał silną pozycję, myślę sobie, że trudno się z tym rozstać, z tą silną pozycją. I trudno mu jest wprowadzać zmiany, ponieważ był silny, kiedy był konserwatywny, kiedy chyba nie odpowiadał na takie społeczne zapotrzebowanie, na takie, no myślę sobie, że także na takie działania i taką takie oblicze, które byłoby zgodne na przykład z encyklikami Jana Pawła II. Ja już powiedziałem, nie jestem członkiem kościoła, nie jestem członkiem, człowiekiem nawet wierzącym od sporej ilości lat już, ale społeczne encykliki Jana Pawła II robiły swego czasu na mnie duże wrażenie.
Jeśli popatrzymy na polską scenę polityczną, to dziś w końcu Platforma Obywatelska przedstawiła pakiet praw kobiet. W końcu politycy Platformy Obywatelskiej powiedzieli, co sądzą o aborcji. I zamierzają rozszerzyć...
A co powiedzieli? Bo ja tego jeszcze nie wiem.
Służę uprzejmie, politycy rozszerzają, Platformy Obywatelskiej rozszerzają, chcą rozszerzyć tak zwany kompromis aborcyjny. Aborcja powinna być dostępna do 12 tygodnia ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety. Po konsultacjach z lekarzem i psychologiem przekazał zespół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wśród komentarzy pojawiły się również takie, że to jest polityczny błąd. A jakie jest zdanie pana profesora?
Wie pani, ten krok Platformy Obywatelskiej, który ja nie jestem fanem skądinąd, wydaje mi się, że jest krokiem w dobrą stronę, a on jest bliski tego stanowiska, które moja partia kiedyś zajmowała, bo my żeśmy forsowali taką ustawę, która rzeczywiście oddawała w ręce kobiet ostateczną decyzję. To chcę podkreślić, poddawała ostateczną decyzję, ale nie traktowaliśmy prawa do przerywania ciąży jako tak zwanego prawa człowieka. Wydaje mi się, że tutaj kondycja człowieka jest no, dramatyczna, trudna. Trzeba dokonywać wyborów, które nie są wyborami nigdy jednoznacznymi, takie nie będą. My żeśmy przewidywali, że w Polsce kobieta by miała prawo do ostatecznej decyzji, ale rzeczywiście miałaby obowiązek zasięgnięcia rady. Zasięgnięcia rady. To nie znaczy, że ta rada by ją wiązała. Ale miałaby obowiązek zasięgnięcia rady jakichś specjalistów, lekarzy, psychologów, być może nawet duchownych. Muszę powiedzieć, że trochę żeśmy się wzorowali na praktyce niemieckiej, gdzie przez bardzo dłuższy okres nawet parafie były takim podmiotem, który, że tak powiem, mógł być przez kobietę, która chciała przerwać swoją ciążę, konsultowana. I to muszę niestety powiedzieć coś, co mi się nie podobało w postawie naszego papieża Jana Pawła II, bo to, o ile sobie przypominam, dopiero Jan Paweł II niemiecki kościół popchnął w kierunku decyzji, że nie mogli już pełnić tej roli, a pełnili ją przez chyba sporo lat.
Gdyby po tym, za czym opowiedziała się Platforma Obywatelska, miało iść jakieś niebezpieczeństwo, to w czym pan, panie profesorze, upatrywałby tego zagrożenia? Halo? No akurat w takim momencie. Pan profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, były polityk, był dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Na zegarach za 19 minut 16. Pan Bogdan Głowacki komentuje: brawo panie profesorze, tak trzeba jechać z tym gościem. Gdyby pan Bogdan zechciał rozszerzyć swoją opowieść, byłbym szczerze zobowiązany. To nie koniec dzisiejszych Halo Aktualności. Już za chwilę kolejny z naszych tematów i kolejny z naszych gości. Tematów nam nie brakuje. Dzisiaj tych gorących. Będziemy rozmawiali o szczepionkach i to proszę państwa już za chwilę razem z nami pan dr Krzysztof Kucharczyk o skuteczności szczepionki Pfizera. COVID-19 cały czas z nami wygrywa, ale może nie jesteśmy bezradni.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
Za kwadrans 16 niebawem będziemy rozmawiali o tym, że Polki i Polacy nie ufają publicznej oświacie i ponad połowa z nas wybrałaby szkołę prywatną, a ja tak patrzę na słońce, które powoli chyli się ku zachodowi i to chyba pierwszy raz w tym roku trzeba będzie założyć okulary przeciwsłoneczne o tej porze właśnie. A nie, już przestało, oślepiać nie jest źle. Pan doktor Krzysztof Kucharczyk, biotechnolog, ekspert do spraw szczepionek razem z nami. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skuteczność szczepionki przeciw COVID-19 Pfizera po podaniu pierwszej dawki wynosi ponad 92%. Czy to dużo, czy to mało? Bo ja się nie znam, panie doktorze.
To ja muszę zapytać, a skąd ma pan tam informację? Czy to firma potwierdziła i takie dane podała?
A to są dzisiejsze, dzisiejsze doniesienia z prasy. Między innymi taki komunikat został opublikowany.
To by była bardzo dobra wiadomość, bo to by oznaczało, że 94, które uzyskujemy po drugiej dawce według firmy i według badań klinicznych, albo wręcz 99,9 według obserwacji poczynionych po zaszczepieniu w jednym z krajów kilkunastu milionów ludzi, a różnica 92-94 to chyba już jest pomijalna, więc to była bardzo dobra wiadomość, tylko no, pytam nie bez kozery o źródło, żeby móc się do tego odnieść. Takie informacje na temat skuteczności w tym przypadku szczepionki to są albo ogłaszane przez producenta, przez wytwórcę, albo przez agencję medyczną odpowiedzialną za dopuszczenie do używania. Jeżeli to jest doniesienie medialne, być może w pełni rzetelne, to tylko pytanie o źródło, żebyśmy mieli podstawy. No jeżeli producent tego nie podał, albo agencja dopuszczająca, Europejska Agencja Leków, albo Amerykańska Agencja Leków dopuszczająca i mówiąca, jaka jest skuteczność tej szczepionki, to w tym momencie wydaje się, że jest powinniśmy jeszcze zapytać o źródło i o podstawę do takiego optymistycznego stwierdzenia, ale byłoby bardzo fajnie.
Panie doktorze, służę pomocą. To są dane opublikowane przez naukowców kanadyjskich Centrum Kontroli Chorób Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver i z Instytutu Zdrowia Publicznego w Quebecu, a zostało to opublikowane w czasopiśmie naukowym The New England Journal of Medicine.
A to bardzo dobre czasopismo i bardzo rzetelne źródło informacji. No to rewelacyjna wiadomość. Podziwiam tych badaczy, że to zrobili. Naprawdę duży plus dla nich. Jestem zaskoczony, że firma Pfizer tego nie zauważyła. Bo oni zamiast, tak jak się pan domyśla, pana reakcja wskazuje, że przecież firma by mogła zaszczepić dzięki temu, a my wszyscy moglibyśmy zaszczepić dwa razy więcej osób. Po co ta druga dawka? Naprawdę 92% jeszcze przed rozpoczęciem badań klinicznych i oceną skuteczności tych szczepionek, Amerykańska Agencja Leków podała, że jeżeli ta skuteczność będzie powyżej 50%, to oni będą pracować dzień i noc, żeby jak najszybciej tą formalną część administracyjną dopełnić, żeby ta szczepionka była jak najszybciej dopuszczona już do użytku. A my oni ogłosili 94, a teraz pan mówi 92, no więc to są naprawdę rewelacyjne wiadomości. No.
Kanadyjscy naukowcy, przypomnę, że pan doktor Krzysztof Kucharczyk jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Ci naukowcy doszli do takiego wniosku, obliczyli to, że po pierwszej dawce 92, a po drugiej podskakuje do 94,8%.
No to jest pytanie, na jak dużej grupie badanych. Ja nie widziałem tego artykułu, ale jeżeli to jest New England Journal of Medicine, to jest bardzo takie wiarygodne źródło informacji naukowych, medycznych. W związku z tym wyobrażam sobie, że grupa badana i kontrole i sposób wykonania badania był zgodny ze sztuką, w związku z tym te wnioski są prawidłowe, ale to zaskakuje mnie, dlaczego Pfizer tego nie zauważył. Przecież oni też mają dosyć dobrych naukowców, z którymi współpracują. W swojej firmie mają bardzo dobre zespoły i że te zespoły naukowe i w trakcie badań klinicznych na 30 tysiącach ludzi nie zauważyły tego, to jestem zaskoczony. Wydaje mi się, że po pierwszych wynikach badań Pfizer ogłaszał 60% po pierwszym podaniu od 50 do 60% skuteczności, a dopiero po drugim badaniu podskakiwało, po drugiej dawki, do 94%.
Może z punktu widzenia firmy Pfizer jest tak, że gdyby oni opublikowali, to zawsze ludzie sobie myślą, a to oni produkują, to oni publikują, to tak.
Nie, panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, to słusznie, ale proszę mi wierzyć, że te badania kliniczne i schemat tych badań jest opracowany nie przez Pfizera, tylko przez te agencje, które dopuszczają i biorą na siebie odpowiedzialność za to, co mówią, więc oni jak gdyby ustalają z wytwórcą, ile osób ma być zaszczepionych, tych ochotników, w jaki sposób, jak to ma być później rozkodowane, sprawdzone i dopiero na tej podstawie, analizując te wyniki, można określić tą skuteczność, więc jestem zaskoczony, chociaż równolegle dosłownie dwa tygodnie temu chyba pokazała się informacja z Izraela, mówiąc wprost, gdzie oni tą szczepionką wyszczepili już ponad 60% chyba całej populacji. To jest może nieduży kraj, ale rzeczywiście miliony dawek już zostały podane. I retrospektywnie obserwując, ile osób z tych zaszczepionych, ale chyba dwoma dawkami z tego co pamiętam, zachorowało, to im się okazało, że zachorowało 3 promile na kilka milionów zaszczepionych, czyli skuteczność szczepionki już nie w badaniach klinicznych na grupie tam 30 tysięcy ochotników, tylko na milionach pacjentów, którym tą szczepionkę podano, wyszła 99,99%. Pfizer ogłosił 94% i zarejestrował. Więc być może, że gdzieś te badania kanadyjskie zmierzają w tym kierunku, że ta skuteczność jest wyższa. To byłoby, no, jeżeli po pierwszej dawce 92%, to naprawdę bardzo dobra wiadomość.
Kanadyjscy naukowcy, ci sami, którzy opublikowali wyniki tych badań, o których rozmawiamy, pan mówi, a ja słucham, sugerują również, żeby w tej sytuacji, skoro jest tak wysoka skuteczność, to jak najszybciej podać pierwszą dawkę wszystkim, a dopiero poczekać z podaniem drugiej. To jest słuszna pana zdaniem strategia?
Absolutnie. To biorąc pod uwagę ilość tych, że to, co nas limituje, żeby tę pandemię zakończyć jak najszybciej, albo żeby ograniczyć do minimum jej negatywne skutki na społeczeństwa, na globalne, to jest kwestia podania jak największej liczby osób z tych grup ryzyka, czyli 65 plus lat, plus osoby choroby współistniejące. I to według szacunków w Polsce może jeszcze trwać kilka miesięcy, żebyśmy tą grupę wyszczepili, w Europie tak samo, bo liczymy, że muszą dostać dwie dawki, ale gdybyśmy właśnie zamienili to na jedną dawkę, to wydaje mi się, że to jest też istotne, że tak duży, tak wysoka skuteczność po pierwszym podaniu doprowadziłaby do szybkiego wyszczepienia i być może do szybszego osiągnięcia, a na pewno by doprowadziła do szybszego osiągnięcia odporności populacyjnej, co by ograniczyło rozprzestrzenianie się tego wirusa, a to z kolei ograniczyłoby prawdopodobieństwo i to znacznie powstawania nowych wariantów, które mogą nam spowodować znowu kłopot pod tytułem nowa szczepionka i tak dalej. Więc wyszczepienie, jeżeli to jest tak wysoka, to absolutnie byłbym za tym. Mam nadzieję, że WHO i te odpowiedzialne agencje za dopuszczenie i schemat dopuszczenie oznacza, że agencja taka na przykład jak amerykańska czy europejska agencja leków wskazuje, jak dany lek, w tym przypadku szczepionkę, należy stosować. Żaden lekarz nie powinien stosować, znaczy stosuje się odstępstwa od tej reguły, ale w określonych sytuacjach medycznych. Ale jeżeli jest to rekomendacja, podajemy dwa razy w takim odstępie, to w zasadzie nie ma podstaw, żaden lekarz nie może sobie indywidualnie tego. W związku z tym wszyscy będą szczepili tak, jak to jest zapisane w rekomendacji i dopuszczeniu produktu do stosowania. Ale gdyby tą rekomendację, czyli teraz jest ruch, jeżeli te dane są statystycznie znamienne i te agencje dopuszczające i mówiące, w jakim sposób należy ten lek stosować, jeszcze tą szczepionkę w tym przypadku stosować, zapoznają się z tymi wynikami i zmienią to swoje dopuszczenie czy te pozwolenie do stosowania, no to wtedy byłoby to rzeczywiście duża różnica dla tej toczącej się pandemii, bo raz, żebyśmy szybciej wyszczepili i ograniczyli zgony i te ciężkie powikłania, a po drugie prawdopodobnie szybciej byśmy zdecydowanie doprowadzili do oporności stadnej i ograniczenia cyrkulowania tego wirusa w populacjach ludzkich, a to by ograniczyło ryzyko powstania nowych wariantów.
To w takim razie tę wiadomość dopisuje dzisiaj do plusów dzisiejszego dnia. Razem z nami pan dr Krzysztof
Kucharczyk. Oprócz tego słońca, o którym pan mówił.
Tak, ale proszę uważać też na sople, dlatego że nie wszyscy myślą o tym, żeby zbijać te sople, a to jest po prostu jak miecz, który leci z wysoka. No niestety musimy patrzeć. Pan dr Krzysztof Kucharczyk, biotechnolog, ekspert do spraw szczepionek, był gościem Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Przed nami wiadomości, a także prognoza pogody. Później porozmawiamy o tym, że Polki i Polacy nie ufają publicznej oświacie. Jaka jest alternatywa? A później porozmawiamy także o propozycji zmiany definicji gwałtu. I porozmawiamy również o nowym projekcie Fundacji Akcja Menstruacja o nazwie Pad Sharing. Na zegarach 5 minut po 16.
Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Aktualności.
Ale zaczniemy od kartki z kalendarza. 18 dzień lutego, imieniny Alberta, Antoniego, Konstancji, a także Wilhelma. To sympatyczna data w kalendarzu. To znaczy 1850 rok. Otwarto Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Ponieważ lubimy też patrzeć na różnego rodzaju bitwy i mamy sentyment do historii, w 1656 roku to szwedzkie zwycięstwo wojsk szwedzkich w bitwie pod Gołębiem. Zresztą cała ta wojna cofnęła nas cywilizacyjnie, jak to kiedyś obliczyli historycy, jakieś lekko licząc 100 lat.
Słuchacie Halo Aktualności.
Mariusz Okos, nadal jesteśmy z Państwem do godziny 16.45, ale to nie koniec atrakcji, nie koniec spotkań dzisiejszego dnia. Przed nami przecież kolejne felietony, na które już teraz zapraszam. I tak oto o 16.50 felieton Ziemowita-Szczerka, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, o 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zeglewskiej, o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Bardzo gorąco zachęcam, zapraszam do słuchania. Proszę tak zaplanować dzień, jeśli to możliwe, aby Państwo znaleźli dla nas również czas. A razem z nami teraz pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dostaliśmy najnowsze badania, które pokazują, Polki i Polacy nie ufają publicznej oświacie. Dlaczego?
To jest tak jak z tym pytaniem, dlaczego połowa Polaków nie wie, że stanowi 50%. Zawdzięczamy to wszystko upadkowi kompletnemu naszego życia publicznego i niezwykle niskiemu kapitałowi społecznemu. A to jak co, ale takie dobro publiczne jak szkoła publiczna i w ogóle szkoła gromadzi to wszystko, skupia jak w soczewce. Wszystko, co właściwie złego i dobrego w naszym społeczeństwie się dzieje, spotyka się w szkole. Kiedyś profesor Bogdanowicz powiedziała, że dzieci rozpuszczają mury szkoły, że one się stają przezroczyste. Wszyscy wiedzą, co się dzieje w szkole. Szkoła wie wszystko, co się dzieje w domu. Właściwie tylko najmniej rodzice to wiedzą, że tak jest. Ale wszyscy tak czy owak się tam spotkamy. Każdy kiedyś był w szkole, jest albo będzie. Więc czemu to się ma różnić? To się raczej wzmacnia. To jest raczej, szkoła jest gigantycznym wzmacniaczem wszystkich klimatów społecznych.
Może będzie trudno dokonać wyboru, ale co pana zdaniem najbardziej zaszkodziło polskiej oświacie w ciągu ostatnich kilku lat?
No, przede wszystkim niesłuchanie ludzi. Przede wszystkim to, że nikt już nie postrzega szkoły, ale także innych publicznych usług, czy policji, czy służby zdrowia, czy jeszcze innych. Nikt już właściwie w społeczeństwie nie ufa w to, że są to samodzielne, niezależne twory, które nie podlegają tak naciskom kolejnych rządów, że trudno im zaufać. Trudno zaufać w to, że za kilka lat będzie tak jak dzisiaj, albo że dziś jest tak jak było, gdy się umawialiśmy na coś jeszcze wcześniej. Więc to zaufanie do instytucji kompletnie zresztą leżące tutaj także nas dotyczy.
Ale to brzmi trochę tak, w moim odczuciu, jakbyśmy cofnęli się do czasów głębokiego komunizmu, kiedy szło się do szkoły i było wiadomo, że człowiek będzie poddany indoktrynacji i na poziomie rodziny, na poziomie domu można było
tego się obawiamy.
Bronić, tak?
Tak. Tego się obywatele obawiają, ale też muszę powiedzieć, że temat jest o tyle nie do załatwienia w takiej krótkiej rozmowie, że jest tu nagromadzonych tyle prawd i fałszu, tyle niewiedzy i tyle wiedzy pobieżnej, że nie wyjaśnimy sobie tutaj tego tak od ręki. Chociażby ten mit, że szkoła jest tak słaba, że szkoła jest marna. Polskie szkoły są bardzo dobre, jedne z lepszych w świecie. Może to znowu zapachniało PRL-em, to tłumaczenie o tej dziesiątej potędze, ale myśmy bardzo długo się gdzieś tam bujali wokół tej dziesiątki w krajach OECD i to wcale tak nagle nie znikło. Natomiast wszyscy nauczyciele powiedzą teraz, że są zniewoleni, że nie mają możliwości robienia autorsko tego, co potrafią robić. I to jest właściwie ten brak autonomii szkoły od dyrektora po nauczyciela widać ciągle. I my w tym braku autonomii, zauważmy, wychowujemy kolejne pokolenia. One się uczą w ten sposób niesamodzielności i posłuchu.
Pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Ludzie nie mają zaufania do publicznej oświaty. Upatrują szansy w szkole prywatnej. Pytanie, czy słusznie?
I znowu, odpowiedź brzmiałaby pokrętnie, gdybym naprawdę chciał to wytłumaczyć. Proszę zauważyć, zwracają mi koleżanki, koledzy, dyrektorzy na to bardzo uwagę, że w szkołach niepublicznych masowo, powszechnie dorabiają albo uczą tu i tu nauczyciele ze szkół publicznych. To są ci sami nauczyciele. Czemu nagle nauczyciel ze szkoły publicznej uczy inaczej w szkole niepublicznej? To trochę tak jak czemu Polak nagle jeździ przepisowi w Brukseli. Otóż to jest tak, że po pierwsze nauczycieli się degraduje materialnie, a człowiek, który nie jest zmotywowany albo widzi, że nie, w zasadzie dorównuje płacami po wielu latach uczenia się, studiowania i douczania, dorównuje wynagrodzeniem kasjerowi w sklepie, z całym szacunkiem dla pracy ciężkiej kasjerów, gdy jednocześnie nie może realizować tego, co chciałby robić, tylko musi wypełniać wszystkie zalecenia, które... To nie jest tak, że on się postawi, ponieważ przyjdzie kontroler, który go skontroluje i sprawdzi, czy on wypełnia wszystko to, co powinien zrobić, czyli priorytety ministra edukacji, priorytety kuratora oświaty, priorytety samorządu lokalnego, oraz ogromny nacisk opinii obywateli, rodziców, którzy po prostu, jak jest 1000 dzieci w szkole, to mamy powiedzmy około 400 rodziców, około 2000 prawie rodziców. W związku z tym jest, każdy chce czegoś innego, a no, nacja, jaka nacja w Europie, jaką nacją jesteśmy, no to wszyscy wiemy, bardzo indywidualną w każdym przypadku. Także nie jest tak, że szkoły są tak naprawdę mocno lepsze, tylko one mogą co innego. Na przykład nie mogą publiczne szkoły być tak autorskie. Nie możemy być szkołą leśną, czy katolicką, czy niekatolicką, tylko musimy realizować tak zwaną usługę publiczną, czyli porówno wszędzie tak samo. A co jest to tak samo i co ma być porówno, decydują kolejne zmieniające się władze.
Szanowny panie Marku, jeżeli pan pozwoli, to proszę przyjąć już teraz zaproszenie do kolejnych rozmów na antenie Halo Radia, tak abyśmy mówili, tłumaczyli krok po kroku, dzień w dzień, do czego to wszystko prowadzi.
Możemy to się był najsłabszy punkt kolejnych rządów, że nie tłumaczono ludziom, co właściwie robimy w szkole.
Pan Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, był Państwa i moim gościem Halo Radio dziś, ale to początek dopiero całej dyskusji. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
Pozdrawiam, dziękuję.
A już za chwilę porozmawiamy o propozycji ustawy i propozycji zmiany prawa, aby zmienić definicję gwałtu. Na zegarach 17 minut po 16. Razem z nami pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry pani posłanko.
Dzień dobry Państwu.
Ale także jest Pani założycielką Stowarzyszenia Antyprzemocowego BABA, które pracuje nad ustawą zmieniającą definicję gwałtu. Skąd ta inicjatywa?
Nad ustawą pracuje Klub Lewicy i w tej chwili myślę, że już dużo szersza grupa niż sam Klub Lewicy, bo rzeczywiście pomysł na ustawę wyszedł ze środowiska pozarządowego i tutaj bym przede wszystkim chciała pochwalić nie tyle moją organizację, która ma już 21 lat, a więc jest na pewno dorosła, ale wiele organizacji kobiecych skupionych, organizacji takich grup wsparcia skupionych w antyprzemocowej sieci kobiet, którą założyła Feminoteka Joanna Piotrowska i kobiety od 9 lat tańczą na ulicach zawsze w walentynki, upominając się o zmianę stosunku społeczeństwa do kwestii przemocy seksualnej. No i mam nadzieję, że kobiety sobie w końcu po tych kilku latach i po ruchu MeToo wywalczą także zmianę ustawową w kodeksie karnym i zmianę definicji gwałtu.
Co Państwo proponują i jakby to się miało przełożyć na życie codzienne nas wszystkich?
Na życie codzienne to się nie przełoży, ale to się przełoży, myślę, na te niecodzienne sytuacje, kiedy doświadczają osoby, przede wszystkim młode, ta bardzo, bardzo młode, myślę, przede wszystkim młodzi chłopcy, mężczyźni, natomiast kobiety w każdym wieku, bo to jakieś 60% kobiet doświadcza przemocy seksualnej, zanim skończy 30, natomiast te 40% to są kobiety już po 30, tak mówią statystyki. I to się, myślę, przełoży przede wszystkim na skuteczność ścigania przemocy seksualnej, bo w tej chwili jest tak, że właściwie do więzienia trafia co setny seksualny drapieżca. To znaczy tak naprawdę zgłasza się co 10 gwałt, co 20 według różnych statystyk. W zależności jak pytamy i o co pytamy i czy kwalifikujemy także jako gwałt to, co jest penetracją niekoniecznie dopochwową. I później w tym całym przebiegu procedur policyjno-prokuratorsko-sądowych tak naprawdę bezwzględną karę więzienia dostają tylko sprawcy gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. A więc ci, którzy gwałcą zbiorowo i właściwie z użyciem różnych strasznych narzędzi właściwie ofiarę zakatowują. Natomiast no, od 30 paru do 40 paru procent w zależności od roku zgwałceń, wyroków za zgwałcenia. To są kary ograniczenia wolności, a nie pozbawienia wolności, czyli tak zwane zawiasy. I tu mamy nadzieję, że to się rzeczywiście zmieni, bo jak pokazują statystyki w państwach, w których wprowadzono zmianę definicji gwałtu, no to wzrosła surowość karania za gwałty i na przykład w takiej Szwecji 75% jest więcej skazań na bezwzględne kary więzienia dla sprawców przemocy seksualnej niż wcześniej.
Posłanka Lewicy dr Anita Kucharska-Dziedzic jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Jakie zmiany konkretnie w prawie państwo postulują?
My postulujemy taki zapis, w którym nie będziemy wymieniać i zastanawiać się, jaka była sytuacja dodatkowa przy tej przemocy seksualnej, to znaczy czy była przemoc i o jakim nasileniu, czy był szantaż, czy były groźby karalne. My chcemy, żeby zapis artykułu 197 brzmiał: kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego albo innej czynności seksualnej bez wcześniejszego wyrażenia wyraźnej i świadomej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 12. I my chcemy, żeby po prostu definiować gwałt, nie zastanawiając się, jak silny był opór osoby gwałconej, czy w ogóle mogła stawiać opór, czy nie, tylko czy była zgoda uzyskana na obcowanie płciowe, bo zwróćmy uwagę, że w tej chwili, to mówię już z perspektywy może nie poselskiej, ale przede wszystkim właśnie z tej perspektywy, o której pan powiedział na samym początku, jako szefowej organizacji przeciwprzemocowej, która od 21 lat pomaga osobom pokrzywdzonym gwałtem i każdym innym rodzajem przemocy, że tutaj tak naprawdę w tych większości tego typu sytuacji mamy do czynienia z jakąś formą odurzenia bądź unieszkodliwienia osoby, która doświadcza przemocy seksualnej, ponieważ w gwałcie o tym, że ktoś zostanie zgwałcony, nie decyduje ani alkohol, ani ubiór, ani uroda zewnętrzna, ani wiek. Tak naprawdę o tym decydują dwa czynniki. Po pierwsze okazja, czyli sprawca musi wiedzieć, że doprowadzi ofiarę do poddania się temu obcowaniu płciowemu, czyli ofiara po prostu będzie w jakiś sposób słabsza, unieszkodliwiona, czyli po prostu da się przełamać jej opór. A druga okoliczność to jest poczucie bezkarności, czyli musi mieć to poczucie, że go ofiara albo nie rozpozna, albo go rozpozna i będzie się wstydziła komukolwiek powiedzieć o tym, co zaszło, ponieważ oboje są znani na przykład w swoim środowisku doskonale i to się rozejdzie, a gwałt, jak wiadomo, jest tabu i ciągle mamy stygmatyzowanie raczej ofiar, a nie sprawców.
Platforma Obywatelska przedstawiła dziś pakiet praw kobiet i politycy rozszerzają tak zwany kompromis aborcyjny. Mówią, aborcja powinna być dostępna do 12 tygodnia ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety. Po konsultacjach z lekarzem i psychologiem przekazał zespół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Czy państwo podzielają jako Lewica ten pogląd, czy proponują inne rozwiązanie?
Te szczególne okoliczności to jest takie wzorowanie się na chadeckim projekcie legalizacji aborcji, który na przykład obowiązuje w Niemczech. My zwracamy uwagę na coś innego, bo proszę tutaj zwrócić uwagę, że o tym, że ktoś będzie decydował, czy sytuacja kobiety jest wystarczająco trudna, żeby jej, uwaga, pozwolić na dokonanie aborcji. I to jest coś, na co zwracam uwagę także z perspektywy tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli w kwestii zgody na odbycie stosunku seksualnego jako kluczowej, żeby nie uznać czegoś za gwałt. To jest kwestia autonomii kobiety. Czy my zakładamy, że kobieta ma prawo decydować o swoim ciele i o swoim życiu, o swojej przyszłości i o tym, co z tym ciałem, ze swoim życiem, ze swoją przyszłością zrobi. Bo jeżeli kobieta ma prawo wyboru i ma prawo do decyzji, no to jeżeli szanujemy kobiece prawo do wyrażania własnej woli, do decyzji, szanujemy jej podmiotowość i autonomię, i to myślę są dwa kluczowe słowa, podmiotowość i autonomia, no to nie musimy znajdować ani recenzenta, który jej pozwoli na to, żeby ona dokonała aborcji, bo powie, że sytuacja jest wystarczająco trudna i on to potwierdza, tak, ta kobieta ma rację i sytuacja jest trudna. Ani nie będziemy szukali recenzenta, który będzie mówił, no tak, ona się broniła wystarczająco mocno, żeby to uznać za gwałt.
Są państwo za pełnym prawem do aborcji?
My jesteśmy za tym, żeby kobieta miała prawo do decyzji. Zawsze. I żeby nikt jej nie narzucał tego prawa ani nie potwierdzał. To jest troszeczkę tak, proszę zwrócić uwagę, że w kilku, ja będę uparcie wracała do kwestii gwałtu, w kilku krajach na świecie, żeby sąd uznał, że kobieta została zgwałcona, na przykład kilku mężczyzn musi potwierdzić, że rzeczywiście ona mówi prawdę, została zgwałcona. Jakiś mężczyzna musi to potwierdzić, albo dwóch. I to jest sytuacja, w której ktoś potwierdza, że kobieta ma rację, ma prawo, czy nie kłamie. To są sytuacje, w których kobiety trochę się traktuje jak dziecko, albo jako osoby nie w pełni władz, nie wiem, czy umysłowych, czy emocjonalnych. I musi się znaleźć ktoś, kto powie tak, potwierdzi prawdę, którą mówi kobieta, potwierdzi rację, którą ma kobieta. No więc najwyższy chyba czas, żeby traktować kobietę nie jak przedmiot, albo nie jak nieświadome okoliczności i swojej sytuacji życiowej dziecko, małe dziecko, tylko żeby potraktować kobietę jak człowieka, który ma pełną podmiotowość, pełną autonomię i może świadomie podejmować decyzję o swoim życiu.
Posłanka Lewicy, ale także założycielka Stowarzyszenia Antyprzemocowego BABA, pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, była gościnią na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, miłego popołudnia.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało, a już za chwilę porozmawiamy z Kają Potocką, członkinią Fundacji Akcja Menstruacja, o nowym projekcie Fundacji Akcja Menstruacja. Jeśli państwo są ciekawi, proszę zostać z nami.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Minęła 16.30. Jest okazja, aby państwu podziękować. Podziękować za finansowe wspieranie Halo Radia. Wolność, szczególnie w mediach, ma dziś wysoką cenę. Państwo wiedzą o tym i państwu za to bardzo gorąco dziękujemy. Panu Mieczysławowi z Osielska, panu Krzysztofowi ze Starachowic, panu Krzysztofowi z Goniądza, pani Aleksandrze z Sopotu, pani Marcie z Częstochowy, panu Krystianowi z Przemyśla. Panie Pawle z Poznania, też panu dziękujemy, i pani Soni z Rumi, a także pani Kamili ze Strzeleczek i panu Bartoszowi z Bytomia. Mogą państwo nam pomagać, mogą państwo nas wspierać na www.zrzutka.pl/haloradio bez żadnych prowizji. Każdą złotówkę wykorzystujemy najlepiej, jak tylko potrafimy, a wystarczy popatrzeć na nasze audycje, wystarczy popatrzeć na naszych felietonistów, aby przekonać się na własne uszy, że tak jest w istocie. Czas na kolejną rozmowę, tym razem akcja menstruacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, widzimy się, słyszymy się?
Tak.
To doskonała wiadomość. Jak państwu udało się dowiedzieć, pani Kaju, a razem z nami jest pani Kaja Potocka, członkini Fundacji Akcja Menstruacja, jak państwu udało się dowiedzieć, że jest taka realna potrzeba kobiet?
Wszystko zaczęło się od tego, że na jednej z grup facebookowych, właśnie dotyczących menstruacji i takich różnych kobiecych tematów, jedna dziewczyna napisała, że zostało jej 5 zł na koncie i zbliża się okres. Czy ktoś mógłby polecić najtańsze środki menstruacyjne, które można kupić? I po prostu reakcja była niesamowita. wszystkie tam dziewczyny w grupie pisały, że z chęcią na przykład wyślą jej pieniądze, albo wyślą jej zapas podpasek, albo tamponów, co tylko chce. I cała ta historia właśnie nam pokazała, że cały czas nie umiemy dotrzeć do tych wszystkich potrzebujących osób, bo nie ma badań, jakie to są osoby i jak można takie osoby znaleźć, które potrzebują pomocy.
Zaczęło się od jednej osoby, od jednego niepozornego zdarzenia w medium społecznościowym, a w tej chwili Państwo pomagają lub dzięki Państwa aktywności Fundacji Akcja Menstruacja. Jak duża grupa kobiet może liczyć na Państwa pomoc?
W tym projekcie w Patcheringu już chętnych osób, które zadeklarowały, że pomogą, jest 1562 osoby. A osób potrzebujących zgłosiło się do nas na razie 175 i udało nam się sfinalizować tą właśnie taką pomoc, że osoba chętna do pomocy zamawia środki menstruacyjne dla osoby, która potrzebuje tych środków. To 116 mamy już zrealizowanych takich sfinalizowanych zamówień.
Myśli Pani, że jest jakaś wewnętrzna blokada po stronie kobiet potrzebujących pomocy, że wstydzą się poprosić o pomoc i dlatego nie znamy skali tego zjawiska?
Niestety tak. Temat ubóstwa jest bardzo wstydliwy, bardzo krępujący. Tak samo temat menstruacji. Wokół tych obydwu tematów jest wielkie tabu i ono jeszcze się na siebie nakłada, więc to jest naprawdę ciężki temat, żeby pójść, poprosić o pomoc na przykład do ośrodka pomocy społecznej albo nawet w rodzinie czy tam wśród znajomych, żeby na takie tematy mówić.
Gdy popatrzą Państwo na strukturę wiekową tych osób, które od Państwa otrzymują pomoc, to jak rozkładają się przedziały wiekowe?
Nie wiemy tego za bardzo, bo nie piszą do nas te osoby, ile mają lat, ale wydaje mi się, że głównie są to osoby młodsze, to znaczy nastolatki i młodzi dorośli, bo jednak takie osoby po prostu albo mają bardzo słabo płatną pracę lub nie mogą w ogóle pracować, bo jeszcze nie mają odpowiedniego wieku, żeby móc pracować i też są najbardziej obeznani z internetem, dzięki któremu mogą się do nas zgłosić i poprosić o tą pomoc.
Pani Kaja Potocka, członkini Fundacji Akcja Menstruacja, jest gościnią na naszej antenie, na antenie Halo Radia. Media społecznościowe nie mają żadnych ograniczeń, tutaj nie ma żadnych granic. Powiedzmy, że ktoś potrzebujący pomocy odwiedza Państwa profil facebookowy. I co dzieje się dalej? Państwo wysyłają tę pomoc, o którą prosi dana osoba, czy trzeba stawić się w jakimś miejscu?
W tym konkretnym projekcie Patcheering, naszym najnowszym projekcie, wystarczy uzupełnić krótki formularz z dokładnym adresem, na który możemy wysłać, a nie, przepraszam, uzupełniamy tylko adres sklepu Rossmann, skąd możemy odebrać zamówienie, które ktoś inny nam zamówi po prostu, więc wystarczy podać tylko swój numer telefonu, nawet nie trzeba podawać imienia ani nazwiska, no i wybrać ten sklep, w którym można odebrać zamówienie.
Patcheering jest najnowszym Państwa pomysłem i najnowszą Państwa akcją. A czym jeszcze zajmuje się Fundacja Akcja Menstruacja?
Zajmujemy się również programem Hej Dziewczyny, który umożliwia nam dostarczanie środków menstruacyjnych do szkół. Na razie niestety jest wstrzymany przez to, że większość szkół jest zamkniętych z powodu koronawirusa. Jednak już powoli szkoły się otwierają i będziemy działać dalej w tym projekcie. I jeszcze jeden projekt to jest punkt pomocy okresowej, czyli to są małe szafki o wielkiej mocy, które stawiamy w miejscach publicznych. W takiej szafce właśnie można znaleźć różne środki menstruacyjne, można przyjść anonimowo, zabrać te podpaski, tampony, co tylko człowiek chce. I też jakby ktoś chciał, to może tam przynieść i zostawić jakieś środki menstruacyjne, które po prostu na przykład już teraz nie używa, bo na przykład kobieta zaszła w ciążę i nie potrzebuje. Można też po prostu pójść kupić i przynieść do szafki.
Jeśli Państwo znają kogoś, kto potrzebuje takiej pomocy, proszę podpowiedzieć. Pani Kaja Potocka, członkini Fundacji Akcja Menstruacja. Dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Na zegarach za 20 minut 17, więc niebawem wiadomości, a także prognoza pogody, a później halo komentarze. Dziś pod redakcją Pawła Moskalewicza, redaktora naczelnego dwutygodnika Forum. Dzień dobry, Pawle.
Witaj, Mariuszu, witam Państwa serdecznie.
Jak samopoczucie?
Dziękuję, znakomicie. Dzisiaj przepiękny był dzień, w ogóle obudziłem się w doskonałym humorze, ponieważ było piękne słońce, lśniący śnieg i naprawdę taką zimę lubimy.
A potem otworzyłeś gazety i humor z każdą sekundą zaczął ci się pogarszać.
Rzeczywiście tak. Trudno jest się nam w komentarzach oderwać od bieżącej polskiej polityki, ale tak to jest, że ona po prostu nie chce się oderwać od nas i włazi nam do domu, włazi nam do łóżka. Dlatego będziemy znowu dzisiaj rozmawiać o tym, co się dzieje w polskiej polityce, co się dzieje w kwestii aborcji, bo Platforma Obywatelska przygotowała swój projekt liberalizacji prawa aborcyjnego i o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, jak zawsze w czwartek z Łukaszem Lipińskim, zastępcą naczelnego polityki, z Aleksandrą Pawlicką z Newsweeka, a potem z publicystą Jackiem Rakowieckim.
Widzę wśród twoich tematów, które wybrałeś do dzisiejszego spotkania, także pedofilię w kościele. W jakim wymiarze, w jakim zakresie?
To po pierwsze sprawa stała się znowu głośna po sprawie księdza Dymera, niedawno zmarłego, który przez lata nie został ani przez sprawiedliwość kościelną, ani przez sprawiedliwość państwową rozliczony ze swoich ohydnych czynów. Natomiast chcemy też przyjrzeć się rzeczy z nieco prawniczego punktu widzenia, to znaczy publicystka polityki Ewa Siedlecka napisała ostatnio, że ofiary pedofilii w kościele, to jest przestępstwo, które się nie przedawnia, mają szansę dochodzić od kościoła naprawdę ogromnych pieniędzy ze swojej krzywdy.
Naprawdę?
Tak, tak. Znaczy to jakby mało komu na razie się udaje, chociaż są już takie przypadki, już jest przypadek człowieka, który był molestowany w dzieciństwie przez księdza, kiedy był ministrantem i wygrał od kurii kilka milionów złotych. Ja nie wiem, czy to jest wyrok ostateczny i prawomocny. Niemniej w tej sprawie coś się zaczyna ruszać i zmieniać.
To zmienia postać rzeczy, dlatego że do tej pory wszystkie ofiary, wszyscy ludzie poszkodowani, którzy cierpieli całymi latami, żyli w przekonaniu, że prześladowca umiera, causa finita.
No więc chyba nie do końca. To znaczy Kościół bardzo długo usiłował utrzymywać, że to jest indywidualna odpowiedzialność poszczególnych księży i jako ich pracodawca nie przyjmował odpowiedzialności. Natomiast wygląda to, że to orzecznictwo zaczyna się zmieniać na korzyść ofiar.
Warto z nami zostać, warto poczekać na rozpoczęcie halo komentarzy i później być na bieżąco. Paweł Moskalewicz, a także Łukasz Lipiński na otwarcie.
Bardzo dziękuję i słyszę się z Państwem już za kwadrans.
Tak, zamienimy się za chwilę miejscami, tylko wcześniej dokonamy dezynfekcji studia, tak żeby wszyscy byli bezpieczni i nikomu krzywda się nie stała. Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności, a także Paweł, który realizował dzisiejsze Halo Aktualności. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy. Mariusz Okos, ja też Państwu dziękuję, do usłyszenia i już za 7 minut felieton Ziemowita Szczerka na naszej antenie.
To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15:00.